Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu. 17 minut po godzinie 12. Dziś w otwartym mikrofonie temat niezwiązany z koronawirusem, choć nie mniej od koronawirusa ważny. Dokładnie 20 lat temu, 15 kwietnia 2000 roku, powołano do życia Centralne Biuro Śledcze Policji, specjalną komórkę zajmującą się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. W tym czasie rozbito ponad 3,5 tysiąca gangów, udaremniono wprowadzenie do obrotu ponad 40 ton narkotyków, zabezpieczono majątek wartości ponad 8 miliardów złotych, w tym tylko w ubiegłym roku o wartości 2 miliardów 100 milionów. W ostatnich latach w sferze prawodawstwa radykalnie podniesiono także kary za przestępstwa podatkowe na wielką skalę, w czym specjalizowało się wiele, szczególnie międzynarodowych grup przestępczych. W otwartym mikrofonie pytamy dziś Państwa o odczucia i obserwacje związane z przestępczością w Polsce. Tą zorganizowaną, jak i tą drobną. Czy organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju dobrze radzą sobie ze zwalczaniem tego zjawiska i jak ich praca w Państwa ocenie wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa i nie mniej ważne poczucie sprawiedliwości. W których miejscach widzimy potrzebę poprawy? Zapraszam do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz. 68 324 22 55.
Mów mi, czy mamy, czy nie.
Linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Dziś temat, jak mówiłem na wstępie, nie koronawirusowy, ale był ważny przed pandemią, jest ważny w trakcie pandemii i będzie na pewno ważny także po pandemii. Pytamy Państwa o ocenę tego, jak służby naszego państwa radzą sobie z przestępczością, ze zwalczaniem tego zjawiska oraz jaki ma to wpływ na nasze codzienne poczucie bezpieczeństwa. Sięgam do badań Centrum Badania Opinii Społecznej z ubiegłego roku. CBOS co rok pyta Polaków, jak nasze poczucie bezpieczeństwa się kształtuje i tak ubiegłoroczne badanie, bo tegorocznego jeszcze nie ma, przyniosło na pytanie, czy pana zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. 89% ankietowanych uznało, że tak, 8% było zdania przeciwnego. No i trzeba dodać, że te proporcje i ten wskaźnik systematycznie spada od początku, kiedy to badanie jest robione. Takie zrównoważenie pomiędzy tymi, którzy czują się bezpiecznie, a tymi, którzy czują się zagrożeni w naszym kraju nastąpiło w 2007 roku. A dziś pytamy Państwa o Wasze spostrzeżenia i Wasze opinie na temat tego, jak Polska radzi sobie ze zwalczaniem przestępczości. Tak jak mówiłem, nie tylko tej dużej, ale także tej mniejszej, z którą, no niestety, mamy czasami nieprzyjemność się zetknąć. 324 22 55 i 801 327 462 to numery telefonów do otwartego mikrofonu. Czekamy na Państwa opinie także w internecie www.zachod.pl, a także na portalu społecznościowym Facebook. Witamy pierwszego słuchacza.
Witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Ja chciałbym tylko przewrotnie zauważyć, że to co często widzimy w mediach, prawda, jakieś spektakularne akcje zatrzymań mafiozów, tutaj głównie dotyczy przestępczości narkotykowej, to prawda jest taka, że jest to spijanie soków, spijanie żmudnej pracy funkcjonariuszy policji duńskich, norweskich, angielskich. Z reguły jest tak, że polscy policjanci przyjeżdżają jedynie pod wskazany adres, no i po prostu tego delikwenta aresztują. Natomiast nie było w nich żadnego wkładu własnej właśnie pracy operacyjnej i tak dalej. To wszystko robili ich odpowiednicy na wyspach, w Skandynawii, czy też na zachodzie Europy. No, panie redaktorze, no wszyscy pamiętamy głośną sprawę Krzysztofa Olewnika, prawda? Ginęli jedni po drugich ci sprawcy, prawda, nawet w celach się wieszali dziwnym trafem. W momencie, kiedy jeden z morderców się powiesił, kamera na niego skierowana się przepaliła. No oczywiście przypadek i tak dalej. Radiowóz policyjny z aktami sprawy Krzysztofa Olewnika zginął i tak dalej. No,
w którym tak, kraju dziwne rzeczy się działy.
Giną radiowozy w tak właśnie głośnej, medialnej, no i makabrycznej sprawie, bo mieliśmy tutaj przykład bestialsko zamordowanego młodego syna przedsiębiorcy. Czy panie redaktorze, no ostatnia głośna sprawa tego cygańskiego przestępcy, przepraszam, bo też mam dużo przyjaciół Romów i tak dalej.
Hossa, tak zwanego Hossa, króla Hossa, mafii wnuczkowej.
Metoda na wnuczka, prawda? To, że znowu jest on w kręgu zainteresowań polskiej policji, to tylko dlatego, że on oszukał mnóstwo niemieckich emerytów. Gdyby niemieckie służby się o niego nie upomniały, no podejrzewam, że cały czas w Polsce by chodził na wolności.
Tak pan sądzi. No dość krytyczna ta ocena, muszę przyznać. Dziękuję za pana opinię. No tylko chcę zauważyć, że dziś rzeczywiście i szczególnie też po wejściu do Unii Europejskiej, po utworzeniu wspólnej przestrzeni gospodarczej, po likwidacji kontroli granicznych, do czego oczywiście teraz koronawirus w jakiś sposób pokrzyżował i pozmieniał, no to także spowodowało umiędzynarodowienie tak bardzo jak nigdy wcześniej różnego typu grup przestępczych, no żerujących, jak pan zauważył, na naszej pracy. Myślę, że duńscy policjanci czy brytyjscy równie dużo zawdzięczają pracy polskiej policji w zatrzymywaniu przestępców na swoim terenie. Czy mamy kolejnego słuchacza?
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, no co z tego? No co z tego, że policja, nie mając nakładem sił, środków, pieniędzy, łapie takich bandytów, mafiosów. Jak później ten nasz kochany, mówię to w cudzysłowie, sądy, te sędziowie, najwyższa kasta wyjątkowa, zwalniaj!
No właśnie z Hossem właśnie taka sytuacja miała miejsce, że sąd uznał...
Bandytę, proszę pana, przestępcę, który oszukał tysiące ludzi, kolejny raz sąd uwolnił.
No człowiek, który dwa razy zdołał uciec i dwa razy był za nim wydawany list gończy.
Tak, i policja, proszę pana, kolejny raz musiała szukać, łapać i w ostatniej chwili go znalazła, bo już się szykował do ucieczki. Kolejny raz, przypomnę. No, takich przykładów tysiące są. Sędziowie wypuszczają. Niech oni łapią teraz, a nie policja, tylko łapią. I panie redaktorze, poprzedni rząd, Donald Tusk premier, zlikwidował ponad 50% posterunków policji. A teraz jest, są odnawiania do życia powołane. Ile to pieniędzy kosztuje? Te pieniądze teraz, które tak krzyczy opozycja totalna, tu dać, tu służby, te pieniądze można by było przeznaczyć. No a ten cel właśnie na walkę z wirusem, na służby zdrowia, nauczycieli, etc., a nie na odbudowę posterunków policji, placówek pocztowych, laboratoriów i tak dalej. I oni dzisiaj cicho siedzą.
Dziękuję panu bardzo za pana wypowiedź. Serdecznie pozdrawiam. To był stały słuchacz i stały telefonujący do otwartego mikrofonu. No ja tylko dodam taką zasadę, której chyba przypominać nie trzeba, że każdy, komu nie dowiedziono winy, jest niewinny i każdego prawo chroni. Tak też było z królem mafii wnuczkowej. No tam pewne kruczki prawne i pewien precedens tak naprawdę zaważył, ale fakt pozostaje faktem. Człowiek dwa razy uciekł wymiarowi sprawiedliwości, dwa razy był poszukiwany listem gończym, no i ostatnio został ponownie pojmany. I ciekawe, jak ta sprawa dalej się potoczy. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
No dzień dobry. Ja też tam nie wierzę, że tam sędzia to bezinteresownie go uwolnił. Nie wierzę w to po prostu, że to takie coś jest. Jakieś tam krótkie prawne, tak dalej. I teraz tak. Ludzie na przykład, jeżeli coś wiedzą, na przykład, że jeden czy drugi robi włamania, sprzedaje kradzione rzeczy, nie dają znać, bo nie chcą po prostu też być jakimiś tam świadkami w jakiejś tam sprawie, bo się boją też jakiejś tam zemsty i tak dalej, no nie? Ale działania policji i działania sądów, że to takie coś wychodzi. I teraz tak, bardzo dużo jest umorzeń śledztw i no jeżeli nie ma rezultatów, to ten policjant jeden czy drugi nie powinien dostać jakiegoś wynagrodzenia większego, no i tyle. To jest ode mnie takie coś. I teraz tak, w 2011 roku taka ciemna, szara BM-ka robiła włamania na okolicy tutaj Niegosławic i no do tej pory nie została znaleziona. I ludzie, którzy robili i tak dalej. Za dobrze to wyszło po prostu. No policja, która przyjechała, powiedziała, że no coś na pewno coś z sąsiadami jest nie tak, bo to coś jest, bo jeżeli na przykład są włamania w ogóle, jeżeli nie ma nic, reakcji żadnej innej, no to no na 100% jest. To nawet głupi by się zorientował, że coś jest nie tak. Troszeczkę przykra sprawa jest, że to sąsiad sąsiada okrada w różnych innych sprawach, że są po prostu kradzione rzeczy na, no, po czasie znajdowane. Jeżeli minie 3 lata, wie pan, to można takiego sąsiada, wie pan, co mu zrobić? No.
Także tak się mówi, że swojego złodzieja w przenośni swojego pilnować jest najtrudniej.
Bo on się od ciebie pilnuje, widzi jak odchodzisz i tak dalej i może nasyłać i tak dalej. I niech to po prostu innym ludziom po prostu przyjdzie do coś do myślenia. Nie to, że ich jeszcze nie okradli, ale mogą być po prostu następnie w kolejce i też coś tam nie coś mają. Nie tam, że kogoś jednego okradli.
A gdyby panu zadać takie pytanie, czy czuje się pan bezpiecznie? Odpowiedziałby pan tak, czy nie?
Raczej nie.
Tak, dziękuję bardzo. Właśnie. To była kolejna opinia w otwartym mikrofonie. Półtorej minutki minęło. Dziękujemy bardzo. Dziś, przypomnę, w otwartym mikrofonie pytamy o państwa odczucia i obserwacje związane z przestępczością w Polsce, no a szczególnie z jej zwalczaniem, czy organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości dobrze radzą sobie ze zwalczaniem tego zjawiska, jak ich praca wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa, no oraz nie mniej ważne poczucie sprawiedliwości, w czym poprawilibyście państwo to, jak nasze państwo, jego służby, jego organa radzą sobie ze zwalczaniem przestępczości. Kolejny telefon, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, witamy pana.
No więc o różnych sprawach można by porozmawiać. Ja chciałbym zwrócić uwagę na takie rzeczy, gdzie według mnie mamy do czynienia z działaniem nie fair, niby w majestacie prawa. Na przykład pan redaktor w swojej ramówce pisze o 12:05 otwarty mikrofon, a pierwszy słuchacz rozpoczyna swoją wypowiedź po 12:20. No przecież i tak.
No nie jest nigdy 12:05, jest 12:15 co najwyżej.
Proszę spojrzeć na swoją stronę internetową i tam jest 12:05 napisane.
Ale czy to chce pan porównać do pracy gangu narkotykowego? Bo nie bardzo rozumiem kontekst pana wypowiedzi. Ja rozumiem, że można się czepiać różnych spraw, a tylko właśnie po co się czepiać, jak możemy porozmawiać na temat, na który dziś chcemy porozmawiać.
No dobrze, chciałbym porozmawiać na temat pracy banków, na przykład po transformacji, kiedy swego czasu banki były odpowiedzialne za gospodarkę, rozliczały, że tak powiem, za różnego rodzaju poczynania przedsiębiorstwa i tam żaden szef nie mógł się wywinąć, bo zaraz był wzywany do banku na dywanik. A teraz bank za swoją działalność każe sobie klientowi płacić. Za to, że konto ma, musi klient zapłacić, za to, że sobie przelew z tego banku gdzieś tam wyśle, musi zapłacić, a bank tylko kasuje te plusy i zastanawia się, ile to będziemy mieli zysku. Następna sprawa to jest podział przedsiębiorstw na spółki, którymi zarządzają zarządy i rady nadzorcze. Ile tego idzie? A jaki jest efekt? PKP, które zostało podzielone na ileś tam spółek, proszę pana, to nie może się dogadać. I teraz Intercity z przewozami regionalnymi drą koty, a na tym cierpi pasażer. Kupuje pan bilet jadąc na trasę łączoną, przewozy regionalne i Intercity, to musi pan do dwóch spółek kupić bilet i zaczynając rozliczanie jego od zera kilometrów. Czyli
Rozumiem pana punkt widzenia, no ale ktoś widocznie uznał kiedyś, nie przesądzając czy słusznie, że może łatwiej będzie zarządzać czymś takim jak kolej, jednak przez wiele różnych struktur. Dziękuję za pana telefon i pana wypowiedź. Pozdrawiam również, ramówce się oczywiście przyjrzymy, otwarty mikrofon zaczynamy i tak jest zresztą już od dłuższego czasu o 12:15, czasem z małym poślizgiem, a dziś był to poślizg spowodowany techniką, zwyczajnie techniką. Mamy kolejny telefon? Dzień dobry. nie mamy chwilowo, a zatem sięgnijmy do historii Centralnego Biura Śledczego Policji, bo w kontekście 20-lecia tej instytucji właśnie dziś pytamy Państwa o to, jak nasz kraj i jego służby radzą sobie z przestępczością. Przez 14 lat CBŚP funkcjonowało jako komórka Komendy Głównej Policji. Od 6 lat, od 2014 roku uznano, że powinna to być taka zupełnie odrębna jednostka. I kiedy CBŚP w 2000 roku powoływano, na porządku dziennym, także w mediach, były informacje o bandyckich napadach, wymuszeniach, haraczach, rozbojach, przemycie i handlu narkotykami, walki o strefy wpływów, przemoc, fizyczne eliminowanie konkurentów. Wiele filmów też na bazie tego powstało. Taka była rzeczywistość końca lat 90. A jak wygląda rzeczywistość początku trzeciej dekady tego wieku? Jak nasz kraj radzi sobie ze zwalczaniem przestępczości? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Będę starał się odpowiedzieć na pana pytanie. Więc
dziękuję.
Według mnie jest ogromny postęp w likwidacji formy okradania Polski. W to ogromny wkład ma na pewno CBA, które za wszelką cenę Platforma chciała zlikwidować. Pamiętacie państwo? Przytoczę. Pan Sławomir Siwy, służba celna. Nam nie wolno było kontrolować paliw, a przekręty, czyli kradzieże w paliwie, to ponad 170 miliardów złotych, oczywiście przez okres 8 lat rządów poprzedniej opcji. Wszelkie prywatyzacje Janusza Lewandowskiego to biliony strat Polski. Sprawa pana Mariusza Kamińskiego i sędzia Wojciech Łączewski. Artykuł 366 KPC. Powaga rzeczy osądzonej lub nebis in idem. Nie dwa razy w tej samej sprawie. Więc opozycja walczyła o utrwalanie możliwości okradania społeczeństwa. Pan Kamiński był w pierwszej sprawie uniewinniony, a pan Wojciech Łączewski wykombinował drugą sprawę, a potem kombinował z laptopami i tak dalej. Walka idzie w dobrym kierunku ze strony prokuratury, ale sądy, jak widzimy, w wielu wypadkach bronią kradzieży i złodziejstwa. I na koniec pytanie. Z czego pani Gersdorf, pan Żurek, pani Irena Kamińska, czyli my, nadzwyczajna kasta, i inni sędziowie mają tak ogromne majątki? Proszę przeliczyć ich wpływy z poborów i skąd te biliony na kontach się znalazły.
Może ktoś się podejmie przeliczenia. Jest w tym stwierdzeniu jakaś też jednak insynuacja, ale proszę zauważyć, że to, co dzieje się w sądach, jest pochodną prawa. To prawo, być może nieszczelne, być może zbyt zawiłe, daje sędziom, wymiarowi sprawiedliwości, takie, a nie inne narzędzia.
Panie redaktorze, odpowiem jednym zdaniem. Dobrze pan mówi, ale nie tyle prawo. Prawo jest dobrze napisane, ale logika rozumowania tego prawa. I to jest tragedia polskiego społeczeństwa. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. O duchu prawa niektórzy mówią, że litera to litera, a duch jest tak naprawdę w prawie ważniejszy. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Julia się kłania z Żagania. Panie redaktorze.
Dzień dobry.
To jest całe, proszę pana. Można byłoby długo na ten temat rozmawiać, ale a propos tego tematu. Jeżeli chodzi, proszę pana, o nasze wspaniałe sądy, to tam ktoś przedstawia akty, które są, wie pana, skonstruowane. I sędzia ma wtedy, jeżeli jest czarno na białym, to ma wiadoma rzecz. Do tego dochodzą eksperci, ci wszyscy, proszę pana, którzy tam wypisują różne przy okazji normalnie sędziemu, ekspertyzy i na podstawie tych ekspertyz normalnie sędzia podejmuje i podaje wyrok. I okazuje się, że później niewinni ludzie siedzą, ale oni są skazani tylko na podstawie tych ekspertyz. Bo sędzia przecież nie jest tam na miejscu, on ma czarno na białym napisane, że tak to wygląda. Jedna rzecz. Druga sprawa, proszę pana, odnośnie policji. Nie do objęcia. Jest taka sytuacja, jaka się stała z komendantem wojewódzkim policji we Wrocławiu, który został wysłany przez podwładnych, proszę pana, w jednym trampku do marketu po wódkę, czy tam jakieś napoje alkoholowe. Kiedyś nie do pomyślenia takie rzeczy. I wychodzi na to, proszę pana, że nie mamy normalnie ciągłości kadr bo oszukanie policjanta, znaczy szefa policji na przykład w kraju przez pół roku, to jest rzecz nie do pomyślenia. To ludzie powinni być, jak to mówią, przygotowywani na określone stanowiska i w pewnym momencie oni na te stanowiska wchodzą, zmieniają się i w ogóle. A tu jest szukanie przez pół roku człowieka, który by przyjął obowiązki komendanta głównego policji. I
tyle dziękuję na ten temat. Dziękuję za opinię od słuchacza z Żagania. Bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest otwarty mikrofon. Dziś rozmawiamy wyjątkowo nie o koronawirusie, ale o czymś, co koronawirusa no, przeżyje na pewno. No, bo jak świat światem, przestępczość była, jest i będzie. I pytanie, jak państwa, a w tym szczególnie oczywiście nasze państwo, nasz kraj sobie z tym radzi w państwa ocenie. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo? Jesteśmy na antenie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Nowej Soli. Tutaj wszyscy zabierają głos na temat właśnie bezpieczeństwa i tak bardzo ogólnie, a ja chciałabym przedstawić bardzo konkretny przypadek. Otóż mieszkam na osiedlu 100 metrów od komendy policji. Trzy lata temu, we wrześniu, w samo południe, wracając do domu z zakupów, spotkałam dwóch mężczyzn na schodach. Jednego z nich, no, jak gdyby poznałam. I wyszłam piętro wyżej, okazuje się, że mam do mieszkania włamanie. Przewrócony dom do góry nogami, zabrane różne kosztowności. I natychmiast wezwałam policję, przyszedł pies, zdjęto ślady. Oczywiście wszystko... cisza. Na drugi dzień przyszedł jeszcze policjant, pytał mnie, czy rzeczywiście ja tego człowieka poznałam, wiem, kto to jest, więc byłam przekonana, że no, za dzień, dwa sprawa się rozwiąże, ale dalej była cisza, więc po tygodniu zniecierpliwiona idę na komendę dowiedzieć się, co się dzieje z moją sprawą. Czy ten złodziej został no, przesłuchany przynajmniej, czy moje rzeczy zostały znalezione. Wyszedł po dłuższym oczekiwaniu wyszedł do mnie policjant z taką miną przepraszającą i mówi, ja bardzo panią przepraszam, ale ja jeszcze nie zdążyłem się zapoznać ze sprawą. Po prostu myślałam, że zemdleję na korytarzu.
No, ale to było dzień po, tak jak pani mówi.
Ale
co się ostatecznie z tą sprawą wydarzyło?
Ostatecznie to się stało, że po 6 tygodniach nawet złodzieja poproszono, oczywiście złodziej powiedział, że to nieprawda, to nie on i sprawa się uspokoiła. Po 6 tygodniach nawet poznałam tego człowieka na zdjęciach i co? Złodziej powiedział, że on tu nie był i koniec. Mieszkanie
bardzo
przeszukać.
Bardzo dziękuję
o,
za tą
czasie, więc...
bardzo dziękuję za tą historię, chyba że ostatnim
czyli,
zdaniem chcę pani zamknąć.
W ogóle nie ma umiejętności, żeby szukać złodzieja. Więc czuję się niestety, ale bardzo niepewnie. Tym bardziej, że po kilku miesiącach na pierwszym piętrze również było włamanie i też nie znaleziono złodzieja.
Dziękuję pani, choć głos bardzo krytyczny co do działania no konkretnej, tutaj być może konkretnych policjantów, choć oczywiście reguły tego programu są takie, że nie konfrontujemy tutaj stanowisk słuchaczy ze stanowiskami instytucji, o których mówią, ale być może jakiś ciąg dalszy tej historii, ta historia będzie miała. Mamy kolejny telefon, dzień dobry.
Dzień dobry, Rysiek się kłania.
Dzień dobry panu.
Panie redaktorze, no nie wiem jak to komentować, bo na przykład raport NIK-u nie zostawił suchej nitki na tych służbach specjalnych. Sprzed 3 miesięcy raport wręcz wykpił. To co oni zajmują, to mienie niby zagrabione przez złodziei i przestępców, to są żarty normalnie. A jak słucham, jak oni się chwalą, że co 2-3 dni już jest komunikat, rozbito taką szajkę, to ja czasami wychodzę na ulicę zobaczyć, czy jeszcze ktoś na wolności chodzi, bo odnoszę wrażenie, że wszyscy siedzimy normalnie zamknięci. Na pewno takie służby są potrzebne. Kwestia wydajności tych służb, czy skórka nie jest, idzie za wyprawkę po prostu, czy skórka nie jest warta wyprawki. Trzymanie tak samo jak ze stazą straży miejską. W wielu miastach miasta odchodzą, bo po prostu niewydolna, nieefektywna jest ta straż. Albo zwiększyć uprawnienia, albo rzeczywiście zreformować prawo tak, żeby ściganie było skuteczne łącznie z egzekucją należności, czy ze zwrotem zagrabionego mienia. No u nas tego nie ma. Weźmy, ile było afer wyłudzenie tego podatku VAT. Ile osób siedzi? Przecież PiS rządzi już ponad 5 lat. Ile osób zostało posadzonych, a jaka była tuba propagandowa?
No, troszkę osób siedzi. Dokładnych liczb panu nie podam, bo to chyba też nie są dane, które gdzieś tam się upublicznia i są łatwo dostępne, ale troszkę osób z tego powodu ma problemy z prawem.
Troszkę osób ukradło 280 czy 250 miliardów złotych? Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Pierwsze lata działania Centralnego Biura Śledczego to zwalczanie przestępczości także zwalczanie przestępczości tak zwanych białych kołnierzyków związanej z wyłudzaniem podatku VAT. Przypomnę, mówimy o początku roku 2000. Praniem pieniędzy, wprowadzaniem do obrotu nielegalnie produkowanych wyrobów tytoniowych i hazardem, czy wyłudzeń na szkodę banków i instytucji ubezpieczeniowych. Wiele spraw ekonomicznych, zwłaszcza pranie pieniędzy, miało charakter międzynarodowy, niełatwy, jeśli chodzi o to, jak można takie sprawy zamykać, ale w związku z tym niezbędna była międzynarodowa współpraca operacyjna, zwłaszcza z Europolem i Interpolem i jak pisze CBŚP w swoim komunikacie, dzięki współpracy z tymi instytucjami bardzo wiele udaje się grup przestępczych rozbijać. Jak państwo oceniają stopień, poziom, skuteczność walki służb naszego państwa z przestępczością? O to pytamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzwonię z Gubina. Ja bym chciał powiedzieć, że jeżeli chodzi o orzekanie sędziów, to sędziowie orzekają na podstawie kodeksu karnego i kodeksu cywilnego. I dopóki kodeks karny, kodeks cywilny nie zostanie dopracowany, to wszyscy sędziowie mają obowiązek orzekać na podstawie tego aktu prawnego, który w tej chwili funkcjonuje. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałbym tu nawiązać do pana Kamińskiego. Proszę mi tylko wyjaśnić, jakim cudem w 40-milionowym państwie na szefa takiej służby może być tylko człowiek, który ma nie ma nieposzlakowanej opinii. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, są za nim wyroki, które są niepewne i niejasne i zostaje ułaskawiony przez swojego prezydenta. Już, że nie wspomnę o tym, że na przykład na stołki sędziowskie są powoływani ludzie typu pani Pawłowicz, pan Piotrowicz. I teraz proszę mi wyjaśnić, dlaczego CBŚ nie zajmie
ale
jacy, się
jacy, 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 to są, jacy to są ludzie, chcę od razu dopytać, jacy to są ludzie pani Pawłowicz i pan Piotrowicz? Co pan tym ludziom odmawia? Czego pan im odmawia? Wiedzy, kompetencji prawnych?
Dobrze, to w takim razie niech mi pan spróbuje, albo może ktoś inny mi wyjaśni, dlaczego CBŚ nie zajmie się sędzią, który 3 razy w tajnym losowaniu trafia na sprawę pani Pawłowicz i pani Pawłowicz zostaje uniewinniona. To tyle chciałbym panu powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No nie tylko mi, ale całemu Lubuskiemu i wszystkim licznym słuchaczom otwartego mikrofonu. Teraz już chyba czas na kolejny telefon. Dzień dobry. Nie mamy. Chwilowo cisza. Jest. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tylko wyjaśnię temu panu, bo przywołał mnie do tablicy. Jeżeli chodzi o pana Mariusza Kamińskiego, pan Mariusz Kamiński był uniewinniony. Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Pan Mariusz Kamiński był uniewinniony i nie miała prawa odbyć się druga sprawa. Podałem artykuły, paragrafy i to wszystko, co decyduje o tym. A że pan Łączewski i poprzednia ekipa sobie tak wymyśliła, dlatego jest to, co ten pan powiedział. Proszę rozumować, prawo polskie jest bardzo dobre, tylko nie przestrzegają go sędziowie lub naginają w stosunku do własnych układów. Dziękuję, przepraszam.
Dziękuję za to pańskie uzupełnienie i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. No nie możemy zapomnieć, że żyjemy w państwie, które ma konstytucję wprowadzoną, która nie była w ogóle kworum w referendum. To po prostu sobie kolesie z Magdalenki zwołali jakieś zgromadzenie narodowe i przyklepali ten twór Kwaśniewskiego. Nie mamy rozliczenia z komunizmem, ze stalinizmem. Ci wszyscy ludzie, którzy w ten czas służyli czerwonym, służą dalej, no temu, kto daje pieniądze. Także to naprawdę nie macie państwo powodów się dziwić za bardzo, tylko zastanowić, a przede wszystkim usiąść do historii najnowszej, zobaczyć, kto jest kim, kto komu służył,
i wszystko staje się jasne. Zobaczycie, jakim kartonowym, tekturowym tworem jest trzecia RP. To zresztą widać w sytuacji tej, która nas spotkała z tą pandemią, gdzie brak jest podstawowych środków do ochrony własnej, mówię tu o maskach, no teraz zostały sprowadzone gdzieś tam z Chin, a myśmy mieli tyle fabryk dziewiarki, tyle tkalni, tyle taki przemysł, wszystko pozwoliliśmy jakiemuś Balcerowiczowi, który nie miał wykształcenia ekonomicznego, zniszczyć.
Także ale ja tylko zauważę, że większość krajów Unii Europejskiej boryka się z tym samym problemem. Nie ma komu szyć maseczek.
Panie redaktorze, no skoro podstawowym problemem krajów Unii jest ideologia gender, wprowadzanie jej w tych państwach, sprowadzanie tutaj nachodźców, którzy mają służyć nie wiadomo czemu, no robią burdy i nie stosują się do obowiązujących praw w danych państwach i trzeba to jeszcze towarzystwo utrzymywać. Więc nie dziwmy się, że ten twór i każde państwo po kolei boryka się z jakimiś problemami. No to wszystko kiedyś się skończy, a upadek będzie wielki i bolesny. Także no przygotujmy się na najgorsze. W komunizmie trzeba było być przygotowanym na najlepsze, a w tym postkomunizmie na najgorsze. Życzę zdrowia.
Dziękuję, aż z takim uśmiechem bym tego nie mówił, choć rozumiem pewien przekąs w pana wypowiedzi. Na pytanie na Facebooku postawione tak. Czy Polska dobrze radzi sobie ze zwalczaniem przestępczości? Pan Patrick Müller odpowiada nie, a z kolei obieży świat młodszy, nasz stały facebookowy fan, proponuje coś takiego. Czwarta władza powinna uaktywnić się i wziąć sprawy w swoje ręce, zwiększając ilość dziennikarzy śledczych. Taka sugestia. Czyli nie CBŚP, a dziennikarze śledczy. Mamy dziennikarzy śledczych no, w mediach w Polsce sporo. Jest to jakiś pomysł, poszedł w świat. Zerkam teraz na naszą stronę internetową. Tutaj jeszcze komentarzy nie ma. Zachęcam do jej odwiedzenia www.zachod.pl. Tam znajdą Państwo także informacje o 20-leciu Centralnego Biura Śledczego Policji i troszkę statystyk nadesłanych mediom przez biuro prasowe tej instytucji. No, wynika z tych statystyk między innymi coś takiego, że w ciągu 20 lat działalności zarekwirowano majątek przestępczy pochodzący z przestępstwa wartości 8 miliardów złotych. W ubiegłym roku ten majątek miał wartość 2 miliardów 160 milionów. Czy państwo polskie zdaje egzamin, jeśli chodzi o walkę z przestępczością? Mamy kolejnego słuchacza. Nie mamy chwilowo słuchacza, a zatem do godziny 13, przepraszam, pozostało 11 minut. Przypomnę, do nas dodzwonić się można wybierając jeden z dwóch numerów 324 22 55 bądź 801 327 462. To numer naszej linii ulgowej. Czekamy na Państwa komentarze także na Facebooku oraz na www.zachod.pl i mamy słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bym chciała zapytać, bo tutaj Pan przed chwilą mówił, odnośnie, żebyśmy poczytali wszyscy nową historię, współczesną, nowoczesną. Proszę mi powiedzieć, a ta historia ma być pisana za kogo kadencji? Za PO, PiS-u, czy może kogoś jeszcze innego? Bo ja tutaj teraz nie rozumiem. Jeżeli mamy poczytać nową historię, gdzie jestem młodym człowiekiem, to nie wiem, kogo ja mam czytać. Mam czytać te brednie, które wypisuje PiS, że Kaczyński stał na czele Solidarności i on obalił komunizm? No troszkę bez przesady. Inaczej uczą
szkołę. A ja nie słyszałem takiej wersji, że Jarosław Kaczyński obalił komunizm. No, nie, no, znaczy, nie wiem, co pani czyta, bo...
Ja nie mówię tutaj w kwestii, czy pan słyszał, ale tak ludzie z PiS-u twierdzą, że on był przywódcą, on był najlepszy, najwspanialszy i najcudowniejszy.
Najlepiej nie słuchać polityków w kwestii historii, tylko czytać po prostu dobre historyczne książki, także o historii współczesnej, no oparte o jakichś badaniach i
no
oparte
właśnie,
o tym.
A jakiego by pan polecił autora takiego?
No, ja bym polecił, jeśli chodzi o
tych profesorów i znawców, którzy są w telewizji państwowej, prawda?
No, oni nie do. Ja bym polecił bardzo, jeśli już pani mnie o to pyta, jeśli chodzi szczególnie o historię gospodarczą Polski ostatnich 30 lat, profesora Kierzuna. Taka książka pod tytułem Patologie transformacji. Bardzo obszerny, dobrze udokumentowany zbiór tego, co działo się w Polsce przez ostatnie 30 lat, jeśli chodzi o sferę szczególnie, no może nie 30, 20 kilka, jeśli chodzi o sferę gospodarczą i ekonomiczną. Bardzo pani dziękuję. Mam nadzieję, że może choć trochę pomogłem. Kolejny telefon mamy. Dzień dobry.
Halo.
Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja dzwonię z Nowej Soli. Czy my możemy rozmawiać właśnie na temat panów policjantów też?
Rozmawiamy o poczuciu bezpieczeństwa, o przestępczości, więc o policjantach jak najbardziej. Chyba tak.
Więc panie redaktorze, ja chciałam właśnie porozmawiać na ten temat. W styczniu poprosiłam pana policjanta, zadzwoniłam, bo została otwarta moja szopka na całą szerokość i było nalane tam benzyny. Więc poprosiłam pana policjanta o to, żeby zrobił jakiś protokół na ten temat. Więc pan policjant przyjechał i co mi powiedział? Że nie było włamania, po prostu ja zapomniałam zaczasnąć kłódkę. Włamania nie było, benzyna została wlana, nic nie zginęło i na tym się temat skończył. I tylko mi pan policjant powiedział, panie redaktorze, że jeżeli to jeszcze raz się powtórzy, to przesłucha sąsiadów. A wiem właśnie, że w tamtą sobotę, kiedy to się stało, to trzy rodziny balowali sąsiedzi na podwórzu. Nie wiem, kto polał to, ale niestety benzyna była polana i sąsiadkę wezwałam nawet po to, żeby ona to wszystko zobaczyła. No i proszę, co my mówimy o zabezpieczeniu, jeżeli pan policjant powiedział mi, jeżeli to się stanie drugi raz, to on będzie przesłuchiwał kogoś. Proszę mi odpowiedzieć na ten temat, bardzo proszę.
Dziękuję pani bardzo za telefon. Nie znam sprawy, trudno, oczywiście to pytanie nie było do mnie, ale zakładam, że nowosolska policja wywołana w tym otwartym mikrofonie, przypomnę, otwartym mikrofonie na temat bezpieczeństwa i na temat tego, jak polskie służby radzą sobie z przestępczością, może nowosolska policja się do tego tematu jakoś odniesie, może nawet w otwartym mikrofonie następnym znajdziemy jakąś chwilę, żeby na ten temat więcej porozmawiać. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja tak króciutko tylko tej pani, która przed chwilą się dopytywała o autorów, więc już chętnie służę pomocą. Proponowałbym zacząć od Czerwonych dynastii profesora Jerzego Roberta Nowaka. Później warto też poczytać czy posłuchać na YouTube pana Leszka Żebrowskiego. Niezmiernie polecam także wywiady z panem Krzysztofem Wyszkowskim. Później Waldemar, uciekło mi nazwisko. Jeśli pani sobie wpisze lista Schulerów bodajże, to wyskoczy pani wspaniały autor, który także odkrywa kulisy tej manipulacji zwanej transformacją, gdzie to było po prostu przebranie płaszczyka. Jest takie przysłowie, które to pięknie naświetla. I tak to otrzymaliśmy przez Jaruzelskiego mianowaną trzecią RP, gdzie ci wszyscy w czerwoni dygnitarze znaleźli sobie swoje wspaniałe, doczesne gniazdko i żyją.
Jako, że ten głos jest pana drugim głosem w dzisiejszej audycji, dziękuję za to uzupełnienie i za podpowiedź słuchaczce. Chodzi o Waldemara Łysiaka i alfabet Schulerów. To a propos nazwiska, którego nie mógł pan sobie przypomnieć. Mamy kolejny telefon i to będzie ostatni już głos w dzisiejszym otwartym mikrofonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Roman z Zielonej Góry.
Dzień dobry, panie Romanie.
Z pewnym rozbawieniem słucham tej dzisiejszej audycji, ponieważ chciał pan redaktor zadać taki trochę bezpieczny temat, natomiast wszyscy koniecznie chcą przemycić swoje zdania polityczne i hejt.
Pana kolej, panie Romanie, bardzo
i
proszę.
I na kilku innych rzeczy, okrągłostołowiec oczywiście znalazł winnych, bo to okrągły stół.
Panie Romanie, bardzo panie proszę nie podsumowywać głosów innych słuchaczy, tylko wyrazić swoją opinię. Dziękuję.
Jedyną grupą, która znalazła afery w czasie obecnie rządzącej władzy, to są dziennikarze. Bardzo wredni, ponieważ wykrywają afery, które są związane z rządem. Natomiast służby pod przywództwem pana Kamińskiego, który, nie wiem, pan chyba z Międzyrzecza też kłamał, recytując, że on został uniewinniony. Został skazany prawomocnym wyrokiem sądu pierwszej instancji, odwołał się do sądu drugiej instancji i został uniewinniony przez prezydenta niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z prawem.
Nieuniewinniony, nieuniewinniony, panie Romanie, ułaskawiony.
Ułaskawiony, to nie jest zgodnie z konstytucją ułaskawionym. Jak byłby uniewinniony, to nie. Przed wyrokiem sądu został...
Nie, no to istotne. Prezydent nie uniewinnia. Prezydent ułaskawia.
Ułaskawił człowieka, który jeszcze nie został skazany. Brawo. No więc mówię, piękne. Bo mnie to podoba. Pan się chyba pytał któregoś, słuchaczy, co ma do pana Piotrowicza. To, że jest w tej chwili sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czerwony komuch, który do końca był w PZPR-ze i skazywał ludzi w czasie stanu wojennego. To mam do tego, że jeżeli ktokolwiek mówi o jakichś komunistycznych złogach, to normalnie największym złogiem komunistycznym jest pan Piotrowicz i każdy, kto mówi inaczej, to popełnia harakiry na sobie i na całym systemie. Także nie wierzę w ten system. On jest po prostu dla maluczkich, proszę pana. To, co my wiemy o aferach, wystarczy wygrać przetarg na maseczki i wtedy będzie się dorabiało. Po co kraść? Wystarczy po prostu być przy władzy i popierać ją i wtedy jest się czystym, niewinnym. Chyba, że jakiś wredny dziennikarz, oczywiście nie z linii takiej jak pan, tylko zwykły, normalny dziennikarz znajdzie ewentualnie aferę i wtedy ona się znajdzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję normalnemu słuchaczowi, który imputuje prowadzącemu otwarty mikrofon, że do końca normalny nie jest. No, nie wiem, jak to traktować, tę wypowiedź. Niepotrzebne, panie Romanie, zaczepki. To nie jest wcale tak, że można tak łatwo sprowokować kogoś, kto spotyka się z państwem regularnie i słucha różnych opinii. Czy Polska dobrze radzi sobie ze zwalczaniem przestępczości? O to dziś pytaliśmy w otwartym mikrofonie. Czy uzyskaliśmy odpowiedź na to pytanie? No nie wiem, to już niech każdy z państwa odpowie sobie we własnym zakresie i samodzielnie. Za półtorej minutki będzie godzina 13, za półtorej minutki serwis informacyjny w Polskim Radiu Zachód. Marek Poniedziałek, pięknie się z państwem żegnam. Do usłyszenia.